Bardzo serdecznie witam na kolejnym naszym, niestety już ostatnim spotkaniu w tym roku, ponieważ stan zdrowia jest mój taki, że nie bardzo mogę zostać tutaj na spotkaniu. Żałuję, że tak bezpośrednio nie mogę w całości wziąć udział, ale w tym momencie bardzo serdecznie podziękuję Państwu Grabowskim, że przyjeżdżali tutaj, że dzielili się swoim mądrością i doświadczeniem. Myślę, że to był piękny czas dla nas tu obecnych, a także piękny czas dla tych, którzy tam odsłuchują w internecie konferencje, katechezy. Wierzę, że one będą jeszcze dalej w nas pracowały, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo zaszczyciliście przez te 2 lata i po prostu nas tutaj prowadziliście. A teraz może pomódlmy się, żeby także i ten czas tej katechezy i te pozostałe spotkania, żeby okazały się błogosławione, owocne dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, proszę Ciebie w imię Jezusa Chrystusa o dar Ducha Świętego dla nas tu zgromadzonych, dla tych, którzy będą w inny sposób słuchali tej konferencji. Najpierw ogarnij swoim światłem, swoją mądrością naszych prelegentów, ale także i otwórz nasze serca, nasze umysły na Twoją mądrość, ażeby było to z pożytkiem dla naszych rodzin, z pożytkiem dla dzieci, żeby mogły wzrastać w świętości. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, święta Mario Magdaleno, święta Faustyno, błogosławiona Miriam. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
To rzeczywiście nasze ostatnie spotkanie. Temat też taki bardzo ostatecznie brzmiący. Dzieci potrzebują odłączenia od rodziców, ale pozwólcie na początek, że przeczytam kawałek poematu Prorok Cahila Gibrana. Dzieci wasze nie są waszymi dziećmi. Są synami i córkami tęsknoty żywota za własnym spełnieniem. Przez was, lecz nie z was pochodzą. I chociaż są wasze, do was nie należą. Możecie dać im swą miłość, lecz nie myśli wasze, jako że własne myśli posiadają. Możecie gościć ich ciała, lecz nie duszę ich, gdyż ich dusze zamieszkują w domu należącym do jutra. Jesteście łukami, z których dzieci wasze niby żywe strzały wysyłane są w przyszłość, a łucznik szuka znaku na ścieżce nieskończoności i gnie was swą potęgą tak, aby strzały jego szybowały chyżo i daleko sięgały. Niech ugięcie wasze w rękach łucznika szczęściem napełnione będzie, gdyż tak jak kocha on strzałę, która w przestrzeń wzlata, taki łuk, który jest stabilny, miłością darzy. I kiedy zaczynaliśmy te nasze spotkania, to mówiliśmy, że nasze dzieci, chociaż mówimy nasze, naszą własnością nie są i nigdy nie będą. One należą do siebie samych i do tego, który je stworzył. Mówiliśmy, że są tylko albo aż darem. Darem, a właściwie depozytem, który dany jest nam na jakiś czas i nigdy nie wiemy na jaki. Wiemy, że jeszcze na dzisiaj, ale nie wiemy, czy jeszcze na jutro. I ten, który nam je dał, powiedział: przyjmij, zaopiekuj się, pokaż cel, pokaż sens i wypuść. Wypuść ze swojego kołczanu, wypuść ze swoich rąk.
Wypuść ze swojego gniazda.
Wypuść ze swojego gniazda. I dzisiaj właśnie musimy się przez moment zatrzymać nad tym wypuszczeniem albo wypuszczaniem, nad tym uniezależnieniem, nad odłączeniem albo uniezależnianiem i odłączaniem. Bo tak naprawdę jest to proces. To jest proces, który zaczyna się w momencie, kiedy tak naprawdę w momencie już narodzin. Bo kiedy dziecko opuszcza organizm matki, kiedy zaczyna żyć jako ta zupełnie już odrębna, samodzielna istota, to ten proces już właściwie się zaczął. I każdego dnia dzieci uczą się czegoś nowego o sobie, o ludziach, o świecie, o Bogu. I każdego dnia też coraz częściej, coraz bardziej pokazują swoją indywidualność i te wszystkie nie, ja sam. To są właśnie przejawy wzrastającej tej niezależności i poczucia odrębności. I mądrzy rodzice będą świadomi tego procesu i będą ten proces stymulowali. Nie tylko będą biernymi uczestnikami tego procesu, ale będą aktywnymi uczestnikami, którzy ten proces będą i nadzorowali, i w pewien sposób właśnie kontrolowali. I my mamy być troszeczkę tak jak orły, które wyrzucają swoje małe z gniazda, ale kontrolują to wyrzucenie, tak? I dopóki jeszcze małe orzełki nie są gotowe na samodzielny lot, to te duże orły podlatują pod nie, chwytają je na swoje grzbiety, na swoje skrzydła i z powrotem do tego gniazda wsadzają, aż do dnia, kiedy te małe pisklaki przestaną być pisklakami i rozwiną swoje własne skrzydła i odfruną. I czego powinno doświadczać dziecko w tym procesie?
Dziecko powinno doświadczać ciągle wzrastającej wolności w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu swoich własnych wyborów.
I kiedy mówiliśmy o cechach, które chcielibyśmy widzieć u naszych dzieci, to mówiliśmy o tym, to była jedna z pierwszych cech, o ile nie pierwsza, która się pojawiła. Mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były odpowiedzialne. I żeby one były odpowiedzialne, my musimy je do tej odpowiedzialności przygotowywać. Między innymi właśnie przez to, że będziemy pozwalać im zwiększać i będziemy zwiększać właśnie tą przestrzeń podejmowania przez dzieciaki decyzji i dokonywania wyborów. I oczywiście najpierw będzie to się dokonywało w takim bardzo ograniczonym zakresie. Najpierw będziemy dawać dziecku wybory typu, który chcesz śliniak, ten czy ten. Nie czy chcesz śliniak, tylko który chcesz, bo ja decyduję o tym, że ty go chcesz albo że ty go masz mieć.
Musisz.
Ale ty możesz wybrać, który chcesz. I wtedy, kiedy ten nasz maluch zaczyna wybierać, to wymagamy odpowiedzialności za ten dokonany wybór. Skoro ten wybrałeś, to ten zakładasz. Nie zmieniamy za minutę, nie zmieniamy za dwie. I ten proces zaczyna się już bardzo, bardzo wcześnie. I za każdym wyborem dziecka oczekujemy też na odpowiedzialność za ten wybór.
Zachęcamy nas wszystkich do tego, żeby był to proces stopniowego poszerzania wolności i odpowiedzialności, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej gwałtownej zmiany, wejścia w wolność. Niektórzy uważają, że należy dziecko trzymać pod kloszem, odizolowane od wpływu świata i z chwilą, kiedy skończy 16, 18 lat, wtedy wychodzi wolność i samo jakby zaczyna decydować o swoim życiu. Ale dziecko, które jest nieprzyzwyczajone do odpowiedzialności najpierw w małym, a potem w większym zakresie, czasami traci orientację i w ogóle kierunek w swoim życiu, kiedy nie jest gotowe i nieprzyzwyczajone, kiedy przychodzi ten wiek. Nasz syn, tak jak wam kiedyś wspominaliśmy, studiował za granicą i mówi, że był w komisji porządkowej, która była odpowiedzialna za porządek w akademiku, ale nie tylko za czystość, ale przede wszystkim za sprawy takie trudne. I mówi, największy problem mieli ze studentami, których usuwano z uczelni, studentami, którzy byli wychowywani w rodzinach bardzo porządnych, bardzo ludzi wierzących, oddanych, ale często pod kloszem. I dzieciaki, kiedy przyjeżdżały na studia i miały do dyspozycji swoje życie i swoją wolność, nikt ich nie kontrolował, klosz znikł, wtedy zaczynały dokonywać bardzo głupich decyzji, zaczynały eksperymentować z tą wolnością. I on kiedyś, pamiętam, specjalnie do nas zadzwonił, powiedział: nie stosujcie tej strategii wobec naszego najmłodszego syna. Dawajcie mu wolność po to, żeby nie znalazł się w takiej sytuacji
wyjęcia nagle spod klosza.
A więc przygotowujmy dziecko właśnie do podejmowania tych drobnych decyzji i dokonywania wyborów, ale pod naszą kontrolą. I oczywiście my możemy powiedzieć, słuchaj, ja wybrałabym inne rajstopy, tak? Czy wybrałabym inne ubranie na dzisiaj. Na przykład i możemy powiedzieć jakie i dlaczego. Ale ty możesz zadecydować. I powoli rozszerzamy ten obszar, w którym dziecko może podejmować decyzje. Drugim takim obszarem jest wolność w sferze fizycznej, bo najpierw dziecko odrywa się czy odłącza od naszego łona, potem od naszej ręki, zaczyna samo maszerować, potem od naszego wzroku, bawi się już gdzieś poza zasięgiem naszego wzroku w drugim pokoju, potem odłącza się od naszej obecności, kiedy zaczyna bawić się na podwórku, kiedy idzie do przedszkola czy do szkoły. Wreszcie odłącza się od naszego domu i od naszego portfela. Jest coraz dalej i coraz dalej. I szczególnie ważny jest ten moment, kiedy odłącza się od naszej obecności i wychodzi gdzieś poza teren, w którym możemy w każdej chwili zainterweniować i schwycić je za rękę. I to jest taki moment, kiedy szczególnie musimy wymagać od dziecka odpowiedzialności, kiedy stawiamy bardzo jasne granice i mówimy o bardzo jasnych zasadach. Wracasz o określonej godzinie. Albo nie opuszczasz terenu podwórka. Kiedy wyjrzę przez okno i zawołam, ty natychmiast masz przyjść do domu. Jeśli tego nie zrobisz, wycofamy tą wolność, bo nie idzie za nią odpowiedzialność twoja. I spróbujemy dopiero za tydzień czy za miesiąc. Jeśli się spóźnisz, wycofamy wolność. I spróbujemy znów za jakiś czas i zobaczymy, co z twoją odpowiedzialnością. Więc w każdy teren, w którym dajemy dziecku wolność, musi wiązać się z odpowiedzialnością.
Wygląda na to też, że odpowiedzialność to nie jest coś, co możemy nauczyć dziecka przez jednorazowy wykład czy powiedzenie mu, jak to ma być, tylko raczej jest to proces właśnie doświadczania na własnej skórze, dokonywania wyborów i rozliczania rodziców tych dokonywanych wyborów.
I dziecko będzie wchodziło na coraz nowe tereny, na których nas już nie będzie, a po których będzie musiało umieć się poruszać. I naszym zadaniem też jest przygotować je właśnie do takich sytuacji. My kiedyś byliśmy w takim okresie naszego życia, kiedy zmieniliśmy miejsce zamieszkania, natomiast nie chcieliśmy zmieniać szkoły naszemu najstarszemu synowi. I on był wtedy w drugiej klasie szkoły podstawowej, zaczynał drugą klasę szkoły podstawowej. I musiał dojeżdżać do szkoły. Nie byliśmy w stanie go dowozić. On musiał sam jeździć tramwajem, wracać autobusem. Przy czym kiedy dojeżdżał rano tramwajem, to dojeżdżał pod taką czułą, troskliwą opieką siostry Wieśka, ale wracać już musiał sam. I wtedy zrobiliśmy mu trening. Trening polegał na tym, że najpierw omówiliśmy z nim całą drogę, którą będzie musiał przemierzać. Omówiliśmy, jak ma się zachowywać. I potem Wiesiek z nim przećwiczył całą tą drogę, którą będzie musiał odbyć, więc pokazał mu, kiedy wychodzi ze szkoły, gdzie ma pójść na przystanek, co ma na przystanku robić, kiedy do jakiego autobusu ma wsiąść, gdzie ma w autobusie stanąć. Prosiliśmy, żeby stanął przy tej części, gdzie jest kierowca, tak? Pokazaliśmy, gdzie ma wysiąść. Więc całą tę drogę przemierzyliśmy z nim i potem następnego dnia, kiedy już po raz pierwszy miał sam wyruszyć w swoją przygodę, Wiesiek jechał samochodem za nim, śledził go. Patrzył, jak dziecko się będzie zachowywało i czy przestrzega wszystkich tych zaleceń, które mu daliśmy. I kiedy stwierdziliśmy, że rzeczywiście bardzo dokładnie wypełnił wszystkie polecenia, dwa razy była taka jazda za nim, obserwacyjna, to wtedy już wiedzieliśmy, że może ruszyć sam w drogę. Ale też towarzyszyła temu nasza modlitwa. I ja, wypuszczając tego naszego małego chłopczyka może wtedy mniej niebezpieczną niż teraz, ale jednak przygodę, modliłam się i prosiłam Boga, żeby posłał swojego anioła. I w ogóle zachęcam was do tego. Wtedy, kiedy wasze dziecko idzie właśnie, doświadcza tego odłączenia i wchodzi na tereny, na których was nie ma, proście Boga, żeby posłał za nim swojego anioła. I my prosiliśmy o takiego właśnie anioła i tym aniołem okazał się kierowca tego autobusu, który codziennie o tej samej porze przyjeżdżał na ten przystanek. I zawsze był to ten sam kierowca. I ten kierowca zauważył, że ten mały chłopiec codziennie wchodzi o tej samej godzinie, staje przy nim, wysiada na określonym przystanku, zaczął z nim rozmawiać i rzeczywiście ta opieka była taką opieką anielską. Okazało się, że ten kierowca prawdopodobnie kiedyś był instruktorem w aeroklubie. W każdym razie pracował z młodzieżą. Mało wiedzieliśmy na jego temat. Prawdopodobnie ze względów politycznych nie mógł pracować z młodzieżą, ale był to człowiek takiego ogromnego i troskliwego serca. I potem, jeśli Tomka nawet nie było w szkole, on dzwonił do nas, pytał, czy z nim jest wszystko w porządku. I rzeczywiście był takim aniołem. I nieraz przekonaliśmy się o tym, że właśnie, że Bóg naprawdę posyła swoich aniołów, jeśli go o to prosimy. I ci aniołowie w jakiś przedziwny sposób ogarniają swoją troską nasze dzieci. I też ja miałam taką modlitwę, której nasze dzieci bardzo nie lubiły. Ja nie wiem, czy wam o tej modlitwie wspomniałam kiedyś, ale to była taka modlitwa właśnie związana z tym terenem naszej nieobecności. Prosiłam Boga, że jeśli nasze dzieci będą kiedykolwiek robiły coś złego, coś, co nie było na tym kierunku, do którego prowadziliśmy je, żeby im się potknęła noga, żeby im się nie udało, żeby wpadły, żeby ktoś się przyłapał. I to była modlitwa, której nasze dzieci bardzo nie lubiły. I kiedyś jeden
modlitwa
z naszych synów,
złośliwych rodziców.
Tak. I kiedyś jeden z naszych synów powiedział, że no właśnie, nic nie może zrobić, bo matka się modli. Więc zachęcam was właśnie do takiej modlitwy, żeby na tych terenach, na których wy swoich dzieci skontrolować nie możecie, żeby Bóg przez tych swoich niebieskich posłanników sprawował taką szczególną kontrolę.
I to odłączenie w sferze fizycznej często będzie napędzało nam stracha, bo dzieci będą bez naszej kontroli. Czasami będzie to dłużej, czasami krócej. Teraz jest fajnie, bo jest łączność komórkowa, ale nam się zdarzyło tak, że jeden z naszych synów pojechał na...
Znaczy miał taki ogromny zapał misyjny. W wieku tam kilkunastu lat, 16 lat wtedy miał ogromny zapał misyjny i bardzo chciał głosić Ewangelię, dzielić się Ewangelią.
Więc wynalazł taki projekt misyjny w Rosji. I pojechał tam na 2 tygodnie do Niżnego Nowogrodu. Nie miał ze sobą komórki, więc kupiliśmy mu tam bilety w jedną i w drugą stronę. I on, kiedy dojechał tam na ten projekt, to zadzwonił do nas, że w pociągu poznał takie dwie kobiety z zupełnie innej organizacji misyjnej, która miała swój też projekt misyjny, ale zupełnie dalej, w okolicach Permu, to jest już na Syberii. I on jest zainteresowany tym projektem. Więc...
I chętnie by tam był, chętnie by uczestniczył w tym projekcie.
Więc kiedy minął ten termin, kiedy jego ten projekt się skończył, nie mamy żadnej informacji, on nie przyjeżdża, więc my próbujemy go szukać, nie możemy się nigdzie dodzwonić, bo to jest lato. Wreszcie udało nam się
najpierw wpadliśmy na pomysł, ponieważ nie było go przez 2 dni, wpadliśmy na pomysł, zastanawiając się, co się z dzieciakiem dzieje, wpadliśmy na pomysł, że być może on rzeczywiście pojechał tam gdzieś, do tej innej misji, o której niewiele wiedzieliśmy, właściwie nic nie wiedzieliśmy. I wiedzieliśmy tylko tyle, że gdzieś ta misja jest na Uralu.
Więc dodzwoniliśmy się w końcu, tu w Polsce wydzwoniliśmy kogoś z tej organizacji, potem dostaliśmy numer tam do tego Permu, zadzwoniliśmy tam do Permu, okazało się, że tam biuro jest raz na tydzień tylko czynne, więc wreszcie się tam dodzwoniliśmy, więc powiedzieli, że rzeczywiście ten projekt jest tam 300 kilometrów dalej od tego Permu, gdzieś na jakimś miejscu, gdzie był poligon atomowy, więc pomagają tam miejscowym rolnikom, tudzież mają jakieś wizyty w więzieniu o zaostrzonym rygorze, więc skóra nam ścierpła w ogóle, no ale nic nie mogliśmy zrobić.
Zrobić. Dziecko przyjechało po miesiącu.
Oprócz modlitwy,
tak. Dziecko przyjechało po miesiącu, całe szczęśliwe. I z jego perspektywy wszystko wyglądało w porządku, bo przecież powiedział, że chętnie by tam pojechał. No więc jeśli chętnie by tam pojechał, a my nie wyraziliśmy żadnego sprzeciwu w rozmowie telefonicznej, więc on odebrał to jako pozwolenie z naszej strony. No i właśnie, słuchajcie, tutaj jest ten moment, nad którym warto byśmy się przez chwilę zatrzymali. Kiedy nasze dzieciaki będą miały te kilkanaście lat, niejednokrotnie napędzą nam strachu. I ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, co się w tym okresie dzieje z tymi dzieciakami. I też już kilka razy wspominaliśmy o tym, że to jest taki czas w życiu naszych dzieci, kiedy dokonują się niezwykłe, bardzo intensywne przemiany w ich mózgach. I to jest kwestia badań z dosłownie ostatnich kilkunastu lat, kiedy zaczęto prowadzić bardzo intensywne badania nad tym, co dzieje się w tym okresie późnego dzieciństwa i właśnie wczesnej adolescencji, co się dzieje z mózgami naszych dzieci. Okazuje się, że tam dokonuje się prawdziwa rewolucja. Najpierw ogromnie przerasta ilość masy szarej, potem ona się kurczy, potem ogromnie przerasta ilość masy białej. W każdym razie tworzy się mnóstwo nowych połączeń i te dzieciaki w tym swoim, też troszeczkę o tym mówiliśmy, ale jeszcze raz chcę to jakby powtórzyć i uświadomić nam wszystkim, w tym swoim, znaczy osiągają potencjał, który jest potencjał i fizyczny, i umysłowy, który uzdalnia je do naprawdę wielkich czynów. Natomiast dzisiejszy świat nie oferuje, nie daje naszym dzieciakom, nie daje naszym nastolatkom, nie stawia przed nimi wyzwań. One muszą chodzić do szkoły, muszą odrabiać lekcje i najwyżej mogą sobie pościągać na biologii. I w związku z tym te dzieciaki nie mają sposobów skanalizowania tego potencjału, który już w nim jest i tej ogromnej siły, która w nich jest. I jeszcze raz chcę przypomnieć nam wszystkim, patrzcie, kiedy myślimy o Powstaniu Warszawskim, to właśnie te dzieciaki, które szły na czołgi, to były nastolatki. To były dzieci, które, no właśnie, bo to jest też ciekawe, że ten rozwój i te przemiany w mózgu odbywają się od tyłu do przodu, od tych funkcji najprostszych do najbardziej skomplikowanych. A tutaj najbardziej skomplikowane funkcje, czyli przednie płaty kory przedczołowej rozwijają się najpóźniej, około 24 roku życia. I przednia właśnie, tutaj ta przednia część mózgu odpowiedzialna jest za podejmowanie decyzji. To jest taka też część ostrożnościowa. To jest też część, która wprowadza pewną logikę do
łączy
myślenia.
Łączy przyczynę ze skutkami. Przewiduje, co będzie w przyszłości. I wydaje się, że pierwsi odkryli to agenci towarzystw ubezpieczeniowych. I rzeczywiście, jak wiecie, stawki ubezpieczeń samochodowych do 24 roku życia są zasadniczo inne, dopiero potem spadają. Dlaczego kierowcy dopiero po 24 roku życia zaczynają inaczej jeździć? Więc zaczęto jakby szukać dlaczego i odkryto, że właśnie dopiero wtedy wykształca się ostatecznie mózg w tej części płatów czołowych, które są odpowiedzialne właśnie za przewidywanie skutków, za odpowiedzialność. Więc nasze dzieciaki do tego wieku mogą w sposób naturalny sprawiać różne ciekawe nam niespodzianki.
I stawiać wyzwania. I słuchajcie, natomiast bardzo właśnie ciekawe są też te wnioski, do których dochodzą badacze mózgów młodych ludzi. I pan doktor Robert Epstein, który jest psychologiem i on tutaj takie ciekawe zdanie powiedział. Otóż on uważa, że infantylizacja jest główną przyczyną anormalnych zachowań w kulturze młodzieżowej. Takich jak kompulsywne telefonowanie, pogoń za modnymi ciuchami, uzależnienie od gier komputerowych. Podobnie inna pani psycholog, badacz, ja nie jestem w stanie przeczytać jej nazwiska, to jest po niemiecku, a to zupełnie jest coś, co jest mi obce. Powiedziała tak, że nasze dzisiejsze społeczeństwo spycha nastolatków na swego rodzaju plac zabaw, gdzie wydają mnóstwo pieniędzy na głupstwa, ale nie wolno im wykonywać żadnych realnych zadań. W efekcie młodzież w tęsknocie za poważnym i prawdziwym życiem sięga po takie namiastki jak broń i narkotyki lub ordynuje sobie odlot na dyskotekach i koncertach. I dawniej przed młodymi ludźmi, przed nastolatkami stawiano wyzwania. Często nastolatki musiały mieć współuczestnictwo, czy w pracach jakichś związanych z utrzymaniem domu. Wręcz musiały pracować, przed czym dzisiaj bronimy nasze dzieci w niezwykły sposób. Robimy wszystko, żeby tylko nie musiały pracować. Lepiej, jeśli nic nie robią, niż jeśli miałyby iść do pracy, tak? W związku z czym siadają przed komputerem, bo one coś muszą zrobić, muszą w jakiś sposób skanalizować ten swój ogromny potencjał. I rzeczywiście my, nie dając naszym dzieciakom, naszym nastolatkom wyzwań, nie dając im zadań, nie stawiając ich przed poważnymi jakimiś możliwościami, niejako sami spychamy je w tym kierunku zachowań ryzykownych. Więc pomyślmy o tym, jakiego rodzaju na przykład pracę możemy wymyśleć dla naszych nastolatków. Jakie wyzwania możemy przedstawić? Słuchajcie, teraz przez 16-latka opłynęła kulę ziemską. 14-latek wszedł na Mount Everest. Te dzieciaki naprawdę bardzo wiele mogą. I tutaj ja myślę, że też jest takie zadanie dla wspólnot, żeby we wspólnotach, jeśli jesteśmy w jakichś wspólnotach, to możemy nawzajem pomyśleć, czy nie możemy sobie pomóc w taki sposób, że będziemy zatrudniać nawzajem swoje dzieci. Nie wiem, do opieki, dziewczyny, które mogą się, 15-latki, które się mogą już zaopiekować młodszymi dziećmi i zarabiać przy tym pieniądze, realne pieniądze. Pomyślmy o tym, bo to tutaj właśnie będziemy zaraz jeszcze mieć pewne ciekawe myśli na ten temat.
Z was, którzy lubią wykresy, to chcę jakby zwrócić uwagę na problem, który podkreślają psycholodzy. Mówią, że dojrzałość psychiczna i fizyczna dzieci przesunęła się, nawet bardziej psychiczna niż fizyczna, z tej granicy 18 lat trochę wcześniej. I w tej chwili mamy do czynienia z takim problemem, który nazywa się kompresją wieku, że ten okres dzieciństwa został jakby ściśnięty. Dzieciaki dojrzewają wcześniej psychicznie. I natomiast jeśli chodzi o ich dojrzałość taką społeczną i tą odpowiedzialność, to nadal to zostało w okolicy 24 roku życia. W związku z tym mamy problem między tym 24 rokiem życia a tym momentem, kiedy dzieciaki już są dojrzałe. I bo one jeszcze nie są odpowiedzialne, domagają się swoich praw i w tym okresie mamy problem.
I dlatego naszym zadaniem jest ten, jakby trenować dzieci, od początku trenować dzieci do odpowiedzialności, a w szczególny sposób właśnie w tym okresie lat nastu stawiać zadania, wymagać odpowiedzialności, nadzorować je i niejako starać się w sposób taki zaplanowany zmniejszać ten dystans pomiędzy dojrzałością fizyczną, psychiczną, a chęcią podejmowania odpowiedzialności za swoje życie. I teraz coraz bardziej tak powszechnym zjawiskiem są młodzi ludzie, których nazywa się kidaltami, tak? Czyli dzieci, ludzie dorośli, którzy pozostają dziećmi. I mamy, ponieważ nasze dzieciaki, jeśli nie są motywowane, jeśli nie są skłaniane, jeśli nie są wręcz zmuszane do tego, żeby podejmować odpowiedzialności, żeby widzieć tą poważną stronę życia, żeby być no właśnie, odpowiedzialnymi za jakieś sfery, za jakieś zadania. One bardzo chętnie dla swojej wygody też spychają czy przesuwają tą granicę podjęcia odpowiedzialności na późniejsze lata. I potem mamy takich 20-paro-30-latków, którzy pracują w firmach, bo mają dobre wykształcenie, bo rodzice o to dbają. Mówiliśmy sobie na początku, że na kompetencje kładziemy bardzo duży nacisk. Są bardzo dobrze wykształceni, znają języki, pracują w dobrych firmach, ale nie chcą podjąć odpowiedzialności. Nie chcą zakładać rodzin. Nie chcą, często zapominają o swoich obowiązkach, takich jak na przykład płacenie podatków,
czynszu,
tak, bo rodzice przypomną, bo rodzice, a szczególnie jeśli mieszkają z rodzicami, to już w ogóle to są często młodzi ludzie kompletnie oderwani od życia. Więc zachęcamy nas wszystkich do tego, żebyśmy, jeśli mamy dzieciaki, żebyśmy byli świadomi tego procesu i nadzorowali ten proces usamodzielniania dziecka, żądając odpowiedzialności.
Inicjowali go, nie odsuwali go na później, tylko raczej przyspieszali go i stymulowali.
Bo okazuje się właśnie, tutaj masz
na koniec tego procesu dziecko powinno wreszcie doświadczać odpowiedzialności za własne życie i powinno być do tego przygotowane. Będzie to czas, kiedy będzie już wolność zupełnie od zakazów i nakazów. Będzie to okres, w którym powinno doświadczać z naszej strony aprobaty i akceptacji dla jego samodzielności i jego ostatecznej dorosłości. I dziecko wreszcie powinno mieć świadomość i poczucie kontroli biegu swojego życia.
Aha, jeszcze jest tu jeden temat, który nam uciekł, ale zobaczyłam do moich notatek. To jest kwestia pieniędzy, słuchajcie. Właśnie. Uczmy też dzieci odpowiedzialności za sprawy materialne, za pieniądze. I rodzice mają oczywiście bardzo różny pogląd na temat tego, czy dawać dzieciom pieniądze, czy nie dawać, ile dawać, kiedy dawać, czy dzieci powinny zarabiać pieniądze, czy nie. My możemy podzielić się naszym doświadczeniem i my jesteśmy zwolennikami tego, by dzieci pracowały, pracowały jak najwcześniej, to już wspomnieliśmy, i też zarabiały, miały okazję do zarabiania pieniędzy. Znaczy, kiedy mamy do czynienia z dziećmi małymi, dziećmi 5-6-letnimi, możemy dawać im, znaczy to jest nasza sugestia, my tak robiliśmy, dawaliśmy dzieciom tygodniówki i wiem, że teraz wielu rodziców daje dzieciom tygodniówki, które są równe, wiecie, tak jak jeśli ma dziecko 5 lat, to dostaje na przykład 5 zł na tydzień. Jeśli ma 6 lat, dostaje 6 zł na tydzień, tak? Oczywiście możemy tutaj różnie
nie wiadomo, co będzie z inflacją, prawda?
Decydować. Ale też zachęcamy do tego, żeby właśnie i dzieci, żeby miały jasno określone, na co te pieniądze są. Żeby wiedziały, że to jest na ich przyjemności, że mogą sobie za to kupić jakąś coś słodkiego, a nie idą do sklepu z nami i żebrzą, czy naciągają nas na różne rzeczy.
Prawdopodobnie wyjdzie to taniej, bo kiedy dziecko, będziecie jechali gdzieś na wakacje i wstaniecie na stacji benzynowej, dziecko natychmiast mówi: kup mi to, kup mi tamto. Masz swoje pieniądze?
Tak.
Możesz sam zdecydować, czy chcesz, czy nie.
Ale
i to świetnie uczy odpowiedzialności dzieciaków, bo kiedy proszą nas o pieniądze, to jest to worek bez dna. Można zawsze poprosić, steroryzować, zaszantażować, pomanipulować rodzicami. A kiedy mają swoje pieniądze w ograniczonej ilości, to wiedzą, że te pieniądze kiedyś się kończą, że jeżeli kupią coś, no to mają z tego jakąś radość, ale nie mogą kupić sobie czegoś innego.
Kiedy nasze dzieci miały kilkanaście lat, nasi synowie, znaczy kiedy byli nastolatkami, wyznaczyliśmy im pewną sumę miesięczną, ale ta suma miesięczna pokrywała też ich wydatki ubraniowe. Musieli z tego kupować swoje ubranie, pokrywać fryzjera. Właściwie większość spraw poza tak zwanym wiktem i opierunkiem musieli pokrywać sami. I nagle okazało się, że wcale nie potrzeba ubrań markowych. Nagle okazało się, że do fryzjera też niekoniecznie trzeba chodzić, bo przecież tata znakomicie ostrzyże, a bardzo szybko też nauczyli się sami strzyc. Trzeba było tylko zainwestować w maszynkę do strzyżenia. I nagle okazało się, że mnóstwo rzeczy, które do tej pory były takie potrzebne, zupełnie potrzebne nie są. I można się bez nich znakomicie obyć. I też, słuchajcie, zachęcamy, my osobiście staraliśmy się, żeby dzieciaki pracowały jak najwcześniej. I to były takie, kiedy byli w szkole podstawowej, miałam taką możliwość, że chodzili do pracy w czasie wakacji, miesiąc spędzali na poletkach doświadczalnych, tam u mojej mamy, która pracowała w Instytucie Hodowli Roślin, i były poletka doświadczalne, więc tam mogli pracować. W czasie roku szkolnego to było takie trochę damskie zajęcie, ale no akurat tylko takie wymyśliłam wtedy, bo zresztą ściągnęłam od koleżanki. Od czasu do czasu przy jakichś okazjach piekli ciastka i te ciastka pakowali i sprzedawali. Znajomi na ogół się litują wtedy i kupują zawsze trochę takich ciastek, wiecie, od dzieci. Zresztą nawzajem wtedy możemy sobie kupować. My od nich, od ich dzieci. No. Wiecie. Też roznosili ulotki, też chociaż to byli chłopcy, też trochę od czasu do czasu zajmowali się dziećmi znajomych. Także opiekowali się dziećmi znajomych, tak, czy jako babysitter. Więc dzieci naszych znajomych po szkole mają obowiązek, to jest taka rodzina, która ma firmę prywatną przy domu, i te dzieci po pracy mają obowiązek codziennie 2 albo 3 godziny spędzić
pomagając rodzicom w pracy.
Żeby wiedziały.
Znaczy, tak. Produkuje firma jakieś elementy, trzeba je tam składać. To niezbyt ciężka fizyczna praca jest, ale wiedzą, skąd się biorą pieniądze i mają w tym swój jakiś tam udział.
I z tych pieniędzy też dzieci były uczone, żeby odkładać dziesięcinę, czyli 10% oddawać Bogu, żeby odkładać pewne pieniądze na prezenty dla innych, czy na jakąś ofiarę, na dar, i to, co zostało, to mogło mieć dla siebie. Także miały takie były zachęcane do takiego gospodarowania od razu, do przyzwyczajania się do tego, żeby w odpowiedni sposób pieniędzmi zarządzać. Więc
wiemy, że sprawa pieniędzy to jest bardzo drażliwy temat, ale to są pewne sugestie, z których możecie skorzystać, ale uważamy, że to jest też świetna okazja do tego, żeby nauczyć dzieci odpowiedzialności, właściwego traktowania i pieniędzy, a także was przez to, więc możecie odnieść w tym też pewną osobistą korzyść.
Dobrze. Czego będą doświadczali rodzice w czasie tego procesu?
W czasie tego procesu będziemy doświadczali bólu, bo boli, kiedy dziecko się rodzi, boli, kiedy idzie, oddajemy pierwszy raz do przedszkola. Córka naszych znajomych powiedziała, oddawana pierwszy raz do przedszkola, była przerażona i mówi, krzyczała, moja mama mnie kocha, moja mama mnie nigdy tu nie zostawi. I boli nas, kiedy dziecko idzie do przedszkola, do szkoły, boli, kiedy pierwszy raz wyjeżdża na obóz, boli, kiedy pierwszy raz jedzie na kolonie, boli, kiedy wyjeżdża gdzieś za granicę na dłużej, bardzo boli ojców, kiedy po raz pierwszy bierze kluczyki od samochodu, prawda? I boli wtedy, kiedy przyprowadza tę drugą osobę i mówi, tato, mamo, chcę z nią, z nim spędzić resztę życia.
No właśnie. I to jest taki moment, kiedy musi nastąpić już to radykalne i ostateczne przecięcie pępowiny, tym razem takiej psychicznej, emocjonalnej. Kiedy pierwszy raz przecinaliśmy pępowinę, to chwytaliśmy dziecko w nasze objęcia, a teraz musimy przeciąć pępowinę i wypuścić dziecko z objęć, a przytulić do serca kogoś, kogo wcale nie zawsze musimy akceptować. Kogoś, kto wcale niekoniecznie musi nam się podobać, ale kogoś, kogo wybrało nasze dziecko.
Powiedzcie, dla swoich dzieci, które bardzo kochamy, mamy plan, że przyprowadzi królewicza albo księżniczkę, prawda? Dziecko przyprowadza kogoś, ale nie do końca tak pasuje.
I naszym zadaniem jest pokochać te
Więc osoby. Będziemy doświadczać generalnie mieszanych uczuć, bo z jednej strony będzie ból, ale z drugiej strony będzie też ulga.
Będzie trochę smutku, ale będzie też sporo radości. Będzie poczucie
lęku, ale też poczucie dumy, jeżeli dziecko dobrze sobie radzi. Będzie też poczucie straty, ale i poczucie zysku. Nawiąże się między nami, czy nadejdzie ten etap, kiedy nawiąże się nowy rodzaj relacji, relacji partnerskiej.
I to jest ten czas, kiedy będzie czas na partnerstwo, a nie wtedy, kiedy dziecko ma 2, 3, 4 czy 5 lat, tak jak sobie mówiliśmy.
Dobra. I co nas powstrzymuje przed uniezależnieniem dziecka, przed jakby pozwoleniem dziecku na odejście?
Boimy czy odchodzenie się, w ogóle.
Boimy się o nasze dzieci i będziemy tego lęku doświadczali na najróżniejszych etapach. Boimy się też o siebie. Kiedy dziecko ma ostatecznie odejść, boimy się strachu przed pustką w naszym życiu i w naszym małżeństwie, bo często dziecko jest celem, które jednoczy wysiłki rodziców i jak gdyby spaja małżeństwo. Kiedy dziecko odchodzi, to wtedy rodzice czują się zagubieni. Często nie akceptujemy tego, że dziecko jest już dorosłe. Często sami nie jesteśmy gotowi na to, żeby były jakieś zmiany. Czasami powielamy wzór naszych rodziców, którzy w jakiś sposób nie pozwalają nam na odejście z ich rodziny i z ich gniazda. Czasami niektórzy rodzice boją się, że nie będą mogli manipulować dzieckiem i boją się utraty więzi z dzieckiem. Czasami nie chcemy w ogóle zmian. Dobrze jest, jak jest, więc po co zmieniać?
I dlatego, żeby tego wszystkiego uniknąć, cały czas musi nam towarzyszyć ta mentalna świadomość. Jesteś darem, depozytem tylko na jakiś czas. I moim zadaniem jest przygotować cię do życia i wypuścić. A w czasie całego tego okresu, kiedy jesteś ze mną, będę się tobą cieszyć, ale pierwszą osobą w moim życiu jest mój mąż, moja żona. I z nimi mamy budować najsilniejszą relację. Po to byśmy byli gotowi na ten moment, kiedy dziecko odejdzie i nie zdziwili się pustką w naszym gnieździe i nie zastanawiali się, co my teraz we dwoje mamy robić. To musi być czas, kiedy powiemy, nareszcie możemy być znów we dwoje.
Musimy też pamiętać, no że właśnie. Tak naprawdę mnóstwo czynników jest poza naszą kontrolą. Chcecie zapewnić dobre wykształcenie, chcemy naszym dzieciom wykształcenie, wychowanie, maniery, możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, to prawda. Ale czy możemy zapewnić im choćby bezpieczeństwo? Nie możemy. Czy możemy ochronić się przed chorobami? czy agresją środowiska? Nie możemy. Czy możemy dać im takiego rodzaju wykształcenia, jakiego byśmy chcieli? Nie do końca, bo to zależy od wielu różnych czynników. I zachęcamy nas wszystkich do tego, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest tym, który kontroluje wszystkie zewnętrzne okoliczności. Że Bóg jest tym, który zabezpieczy to, czego my czasami chcielibyśmy dać, ale nie możemy dać. Powinniśmy, kiedy dziecko odejdzie, powinniśmy być nadal dostępni dla naszego dziecka. Powinniśmy mu pomagać, ale bez uzależnienia.
Doradzać, ale bez narzucania. Wysłuchiwać, ale bez wypytywania. I modlić się bez ustanku. A co, kiedy pójdzie złą drogą? I słuchajcie, tutaj jest ta trudna część. Część tych naszych rozważań. Niektóre z naszych dzieci pójdą nie tą drogą, którą dla nich wytyczyliśmy. Niektóre z naszych dzieci zejdą z tej drogi. Ale jest też pewna nutka optymizmu. Większość z nich zejdzie tylko na jakiś czas, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że dobrze wykorzystamy te pierwsze 12 lat życia naszych dzieciaków, te pierwsze 2/6, o których mówiliśmy, i zbudujemy dobry, silny fundament. I część naszych dzieciaków w wieku właśnie lat 10 będzie robiła rzeczy, które będą nas straszliwie bolały. Będziemy mieli wrażenie, że cały ten wysiłek, który wkładaliśmy przez pierwsze 12 lat, poszedł na marne. Szczególnie jeśli to będą dziewczyny i nałożą się na to jeszcze sprawy hormonalne, będziemy zaskoczone ich zachowaniem. Jeśli to będą chłopcy, którzy mają temperament choleryka albo cholerycznego sangwinika, to są te dzieci, które będą potrafiły robić bardzo złe rzeczy, które będą próbowały przekraczać granice, które będą próbowały zobaczyć, co jest z drugiej strony muru. I niektóre zobaczą z drugiej strony tego płotka, które wokół nich staramy się zbudować w postaci granic. Niektóre z nich wcześniej będą próbować przekroczyć te granice, inne później. Ale większość naszych dzieci, szczególnie właśnie o tym temperamencie cholerycznym, czy choleryczno-sangwinicznym, będą próbowały to zrobić. Dzieci z temperamentem choleryczno-melancholicznym są w trochę mniejszym zagrożeniu. Natomiast ci z nas, którzy mają dzieci choleryczne i choleryczno-sangwiniczne, muszą się przygotować na to, że to są te dzieci, które będą przekraczały te granice, które staraliśmy się zbudować. I to są też, cholerycy są też tymi dziećmi, które najwcześniej odchodzą z naszych domów. Więc natomiast, jeszcze raz, jeśli dobrze wykorzystaliśmy te pierwsze lata, te pierwsze 12 lat, te dzieci wrócą. W zdecydowanej większości wrócą. I nasz syn, nasz najmłodszy syn, który jest cholerycznym sangwinikiem, próbował, co jest po tamtej stronie muru. I powiedział nam niedawno takie słowa. Wychowaliście mnie w określony sposób i od tego się nie ucieknie. I dlatego zachęcamy was, żebyście włożyli cały swój wysiłek w te pierwsze 12 lat. Zbudowali bardzo silny fundament. Przesycali swoje dzieci wersetami Pisma Świętego. Dlatego, że słowa Pisma Świętego są mieczem ducha. Pismo Święte bardzo jasno mówi, że to jest miecz Ducha Bożego. I wtedy, kiedy my już nad naszymi dziećmi nie mamy żadnej kontroli, a Duch Święty przypomina im te słowa, których uczyliśmy je, kiedy były dziećmi. A Słowo Boże nie wraca bezowocne, nie pozostaje bezowocne, tylko wykonuje zawsze swoją pracę. I kiedyś, już wiele lat temu, poznaliśmy pewnego młodego człowieka, znaczy wtedy już nie był taki młody, kiedy go poznaliśmy, ale opowiedział nam swoją historię. Mam nadzieję, że jej nie opowiadaliśmy. Jeśli już mówiliśmy, to przypomnijcie nam, bo być może, że powiedzieliśmy ją w trochę innym kontekście. Historię syna pastora z Kanady. Mówiliśmy o nim? Nie. Nie. Powiedział nam wtedy, że kiedy miał 15 czy 16 lat, postanowił odejść z domu. Powiedział, że miał dosyć tej atmosfery, w której był wychowywany. Że miał dosyć tego fanatyzmu. Miał dosyć uczenia się na pamięć wersetów, modlitw. Miał dosyć
biedy.
Miał tak.
Jego ojciec nie zarabiał zbyt dużo, więc miał dosyć tego wszystkiego. Więc wymyślił swój sposób na życie. Postanowił nie zatrudnić się, ale zająć się tymi rzeczami, które dają największy zysk i największe przełożenie znalazł przy sprzedaży narkotyków. Więc zaangażował się w handel narkotykami, też powoli uzależnił się od narkotyków, ale mówi, zarabiał 10 razy tyle, co jego ojciec miesięcznie. Stać go było na wszystko i wiódł, wydaje się, z punktu świata rzecz biorąc, dostatnie i ciekawe życie. Ale mówi, że po jakimś czasie nie czuł się tak komfortowo, bo zauważył, że jego przyjaciele nie są wcale jego przyjaciółmi, bo są jego przyjaciółmi tylko wtedy, jeżeli w jakiś sposób ich sponsoruje. Że tak naprawdę to nie są głębokie więzi. Ponadto zauważył, że wiedział i pamiętał o tym, że jest Bóg i wiedział w swoim przeświadczeniu, że zmierza szeroką, prostą drogą do piekła.
Znaczy powiedział, im bardziej się staczałem, tym częściej słyszałem, przychodziły mi do głowy wszystkie te słowa, które, słowa z Pisma Świętego, których musiałem uczyć się na pamięć jako dziecko. Im bardziej chciałem uciec od Boga, im bardziej chciałem uciec od swojej chrześcijańskiej przeszłości, tym częściej wracały do mnie tamte słowa. I powiedział, że któregoś dnia już był w takim totalnym pijanym i narkotycznym widzie i tak silny, był tak silny nawał tych słów, tych wersetów, które dosłownie krzyczały w jego umyśle, że powiedział, wziąłem wszystkie narkotyki, które miałem wtedy w domu i wrzuciłem do sedesu. I kiedy wytrzeźwiał, postanowił, że sprzeda wszystko, co posiada i pieniądze rozdał. I rzeczywiście sprzedał samochody, miał 2 czy 3 samochody wtedy. Pozbył się wszystkiego i rozdał pieniądze. Nie powiedział na co, ale powiedział, że porozdawał pieniądze, które miał. I powiedział, że postanowił wrócić do domu, biorąc tylko swoją jedyną ukochaną skórzaną kurtkę. I powiedział, że nawet po jakimś czasie pozbył się też tej kurtki, powiesił ją gdzieś tam na płocie. I wracał do domu autostopem. I też powiedział taką ciekawą rzecz, że w każdym samochodzie, który zatrzymywał, proponowano mu za darmo albo alkohol, albo narkotyki. Powiedział, że tak silną walkę duchową wtedy czuł o siebie, że bardzo trudno było mu się oprzeć, ale jednak się oparł, wrócił do domu. Oczywiście okazało się, że rodzice przez wszystkie te lata czekali na niego, modlili się, prosili też znajomych, żeby się o niego modlili. I po powrocie przeszedł odwyk, przeszedł detoks i w tej chwili jest misjonarzem w Pakistanie. Także słuchajcie, te dzieci wracają. I my osobiście znamy wspaniałe rodziny, wspaniałe chrześcijańskie rodziny i w większości tych rodzin co najmniej jedno dziecko odeszło na jakiś czas. Czasem wpadło w bardzo poważne tarapaty, czasem pozostawiło no jakieś konsekwencje, z którymi trzeba było potem się uporać, ale te dzieci wracają. Jeśli mają dokąd wrócić. Najgorsza sytuacja, jaka jest, to nie danie dzieciom fundamentu. Zlekceważenie tych pierwszych 12 lat. I wtedy, kiedy się pogubią, to nie mają dokąd wrócić. Więc i też taka prośba. Jeśli wasze dzieci odejdą, nie zadawajcie sobie pytań, dlaczego, co złego zrobiłem, bo my na ogół szukamy winy wtedy w sobie. Nie pytajcie. Bóg jest najwspanialszym ojcem, a jego dzieci od niego też odchodzą. Mieliśmy sytuację w raju, tak? Odeszły na długo. I też zachęcamy was do tego, żebyście nie patrzyli krytycznie na swoich znajomych i powiedzieli, no na pewno nie są tacy doskonali, skoro ich dziecko robi takie rzeczy. Nasze dzieci nie są naszymi dziećmi, należą do siebie. My możemy wykonać robotę najlepiej, jak potrafimy, a one mają swoją własną wolę. Ale więc, nigdy nie możemy stracić nadziei.
Więc jeśli pójdzie złą drogą, zachęcamy, żebyśmy wszyscy czekali na nie bez stracenia nadziei i modlili się za nie.
I jeszcze jedno.
Modlili się
właśnie,
za nie.
I jeszcze jedno. Jeśli wasze dzieci, kiedyś będziecie w takiej sytuacji, że wasze dziecko
zostanie zatrzymane przez policję i was zadzwonią. Albo będzie w izbie wytrzeźwień.
I będziecie
albo
je odbierać w stanie totalnego
upojenia opiekuńczym z powodu przedawkowania narkotyków albo czegoś takiego. Słuchajcie, jedźcie po te dzieci, ale w momencie spotkania nie róbcie im kazań, tylko raczej przywitajcie je z takim tekstem. Dobrze, że jesteś.
Dobrze, że jesteś, czekałem na ciebie. Czas na kazania jeszcze przyjdzie. Zawsze to, co usłyszą wasze dzieciaki w takiej trudnej sytuacji, najpierw to muszą być słowa miłości. No dobrze, także nigdy, nigdy nie traćmy nadziei. Ale myślę, że większość z nas doświadczy tego, o czym pisze święty Jan, że nie znam większej radości niż tę, kiedy moje dzieci postępują zgodnie z prawdą. I posłuchajcie na koniec pewnej historii.
Gdy Michał skończył 3 lata, chciał mieć piaskownicę. Ojciec powiedział na to: od rana do wieczora będzie przychodzić na nasze podwórko mnóstwo dzieci. Dzieci będą rozrzucać piasek na klomby z kwiatami, koty zrobią swoje i to na pewno zaszkodzi trawie. Mama Michała odpowiedziała na to: trawa przecież kiedyś odrośnie. Nadmuchując plastikowy basen, ojciec ostrzegł: mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz. Wiesz, co oni zrobią z tym miejscem? Będzie tu poligon wojskowy. Będą prowadzić bitwy morskie i wszędzie porozlewają wodę. Wynosząc śmieci, będziesz musiała brnąć przez błoto. Gdy rozłożymy ten basen, będziemy mieli jedyny brązowy trawnik na całej ulicy. Trawa kiedyś odrośnie, odpowiedziała z uśmiechem mama Michała. Gdy Michał miał 12 lat, zorganizował na podwórku biwak. Gdy chłopcy rozbijali namiot i wbijali w ziemię śledzie, ojciec wychylił się z okna i krzyknął: niepotrzebnie się trudziłem, siejąc trawę na podwórku. Trzeba było wystawić nasiona w miseczkach, żeby się ptaki nimi pożywiły. Te namioty wygniotą, a ogromniaste stopy podepczą mi całą trawę. I proszę, nie zadawaj sobie trudu, żeby coś mi odpowiedzieć. Wiem, co chcesz powiedzieć, że trawa kiedyś odrośnie. Tablica do gry w koszykówkę na ścianie garażu przyciągała większy tłum niż zimowa olimpiada. Gdy mały skrawek trawnika przy pojemniku na śmieci zaczął się rozrastać i wydawało się, że wzejdą nowe nasiona, nadeszła zima i trawnik został stłamszony płozami sanek. Ojciec Michała potrząsnął głową i powiedział: nigdy nie wymagałem od życia zbyt wiele. Chciałem mieć jedynie kawałek trawnika. Jego żona odpowiedziała z uśmiechem: trawa kiedyś odrośnie. Ale tej jesieni trawnik wyglądał przepięknie. Tam, gdzie kiedyś go deptały sportowe buty i tam, gdzie kiedyś jeździły rowery wokół kwiatowych klombów i tam, gdzie małe dzieci kopały ziemię łyżeczkami do lodów, trawa była soczyście zielona. Ojciec Michała nie zwracał na to jednak uwagi. Spoglądając zatroskaną miną na trawnik, powiedział drżącym głosem: on kiedyś wróci, prawda?
I słuchajcie, w naszych domach też przyjdzie taki dzień, kiedy wreszcie zapanuje cisza. Nie będziemy się przyklejać do stołków wysmarowanych dżemem, nie będziemy się ślizgać na rozrzuconych skarpetkach, potykać o rozwalone zabawki.
Za telewizorem nie będzie schowany kotlet.
Będziemy mieć spokój i ciszę. I tylko będziemy zerkać na telefon i zastanawiać się, zadzwoni, czy nie zadzwoni. Wpadnie, czy nie wpadnie. I wiecie co? Wpadnie. Wpadnie z wnukami. I wtedy przeżyjecie najwspanialsze chwile w waszym życiu.
Dwie.
Kiedy przyjdą i kiedy wyjdą. Czego życzymy wam z całego serca. To wszystko, słuchajcie, ten ser. Dziękujemy wam bardzo za cierpliwość. No. Dziękujemy. I otaczajcie swoje dzieciaki modlitwą. Także to już koniec naszych spotkań.
Bardzo.
Dziękujemy serdecznie.